Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Przesunięto termin watykańsko-izraelskich negocjacji o statusie ekonomicznym Kościoła w Ziemi Świętej.
I radcy biskupi zachęcają do udziału w trwających wyborach.
Aborcja stanowi główną przyczynę zgonów w Europie.
4 marca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
O ponad 2 tygodnie opóźniona zostanie najbliższa sesja plenarna Watykańsko-Izraelskiej Komisji Wspólnej. Jej termin, ustalony już na 27 maja, przesunięto na 15 czerwca. Nie uległo natomiast zmianie miejsce, którym będzie, tak jak planowano, Watykan. Poinformowali o tym obaj przewodniczący komisji we wspólnym komunikacie. Jego ogłoszenie jest o tyle bezprecedensowe, że dotychczas takie komunikaty wydawano jedynie po zakończeniu spotkań grupy prowadzącej negocjacje. Toczą się one już od ponad 15 lat, a dotyczą statusu własnościowego i obciążeń podatkowych Kościoła w Ziemi Świętej. Stała dwustronna komisja watykańsko-izraelska powiadamia ponadto, że sesję plenarną poprzedzi kilka spotkań roboczych, które są jeszcze do ustalenia.
Zgodnie z wyjaśnieniami, jakie ze źródeł zbliżonych do negocjatorów uzyskała agencja informacyjna Asia News, komunikat wydano dlatego, by uniknąć niewłaściwych interpretacji przełożenia terminu sesji plenarnej. Według tychże źródeł nie należy tego tłumaczyć wyłonieniem się jakichś szczególnych problemów, ale tylko potrzebami logistycznymi obu stron i pragnieniem osiągnięcia jak najlepszych wyników kolejnych posiedzeń. Spotkania plenarne Komisji Rokowań między Stolicą Apostolską a Państwem Izrael odbywają się w odstępach mniej więcej półrocznych. W zeszłym roku miały one miejsce w kwietniu w Jerozolimie, a w grudniu w Watykanie.
Za ochronę dzieła stworzenia Bartłomiej I wyróżniony został nagrodą Fundacji kardynała Paula Puparda. Wręczając mu ją wczoraj osobiście w księstwie Monako, francuski purpurat nawiązał do tematyki tegorocznego Światowego Dnia Pokoju. Benedykt XVI wyznaczył mu hasło: jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia. Emerytowany przewodniczący dwóch papieskich rad do spraw kultury oraz dialogu międzyreligijnego podkreślił ekologiczne zaangażowanie świata prawosławnego. Zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich 2 dziesięcioleci wzorowo inspirują je inicjatywy patriarchatu ekumenicznego. Przypomniał, że Bartłomiej od ponad 15 lat organizuje sympozja pod tytułem Religia, nauka i środowisko.
Wyróżnienie duchowego zwierzchnika prawosławia to pierwsza nagroda przyznana przez fundację, którą kardynał Pupar założył z grupą przyjaciół w Kremonie na północy Włoch, celem popierania dialogu między kulturami i religiami. Ma ona zwłaszcza tworzyć więzi między uniwersytetami różnych krajów oraz sprzyjać edukacji dzieci i młodzieży. Celem popierania dialogu Fundacja kardynała Puparda uczestniczy w Forum o Religii w Przestrzeni Publicznej tworzonym we francuskim Senacie. Jej inicjatywą jest też arabski przekład opublikowanego już w wielu językach słownika, który purpurat poświęcił religiom.
Ekumeniczny projekt muzyczny organizują wspólnie Watykan i Patriarchat Moskiewski. Projekt zatytułowany 3 Rzymy przewiduje serię koncertów muzyki klasycznej w Moskwie, Stambule i Rzymie.
Akcja obejmie 3 najważniejsze dla chrześcijańskiej kultury geograficzne ośrodki, powiedział kierownik moskiewskiego chóru synodalnego Aleksiej Puzakow. Głównym uczestnikiem projektu będzie Rosyjska Orkiestra Narodowa pod dyrekcją Michaiła Pietniewa wspólnie z moskiewskim chórem synodalnym. Pierwszy koncert odbędzie się 25 marca w Moskiewskim Soborze Katedralnym Chrystusa Zbawiciela, a dzień później w Stambule w świątyni Muzeum Agia Irini. 20 maja w auli Pawła VI na koncercie muzyki rosyjskiej brzmieć będą dzieła Czajkowskiego, Musorskiego, Rachmaninowa i przewodniczącego Wydziału Kościelnych Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego arcybiskupa Hilariona Ufiejewa. Pasja według świętego Mateusza, tego ostatniego kompozytora, wykonana zostanie również w Moskwie i Stambule. Kolejność 3 koncertów podkreśli dziedzictwo kultury chrześcijańskiej. Od Moskwy, 3 Rzymu, po 1 Rzym, zakomunikował Aleksiej Puzakow. Idea projekt 3 Rzymy zrodziła się podczas spotkania arcybiskupa Hilariona Ufiejewa z papieżem Benedyktem XVI we wrześniu ubiegłego roku. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Tekst wiadomości znajdziesz w internecie www.radiowatykana.org, wybierając program polski.
O odpowiedzialny udział w wyborach parlamentarnych apeluje chaldejski patriarcha Bagdadu. Kardynał Emanuel Deli zachęca jednocześnie, by głosowanie przebiegało w pokojowej atmosferze i bez użycia siły. Niestety rano w Bagdadzie doszło do ataku dwóch zamachowców samobójców na lokal wyborczy, gdzie głosowali funkcjonariusze irackich sił bezpieczeństwa. Zginęło co najmniej 12 osób. Dziś rozpoczęło się w Iraku wcześniejsze głosowanie przed głównym terminem wyborów parlamentarnych. Jest ono przeznaczone dla osób, które nie będą mogły zagłosować w najbliższą niedzielę.
Z kolei chaldejski biskup Bagdadu Szlemon Warduni przypomina o znaczeniu tego głosowania także dla mniejszości chrześcijańskiej, która dysponuje w parlamencie 5 miejscami. Liczymy, że wybór padnie na odpowiednich ludzi, którzy będą dążyć do respektowania naszych praw, a co za tym idzie, przyczynią się do budowy nowego Iraku, stwierdził biskup Warduni. Podkreślił, że nadszedł już czas, by w kraju zatriumfowały prawa człowieka i wolność religijna.
Zaniepokojenie sytuacją chrześcijan w Iraku i Egipcie wyrazili biskupi Szwajcarii. Obradujący w tych dniach episkopat tego kraju zaapelował do wszystkich irackich sił o przestrzeganie praw należnych mniejszościom. Z kolei sytuację w Egipcie szwajcarscy biskupi porównali do warunków panujących w Indiach czy Nigerii, gdzie wyznawcy Chrystusa żyją w sytuacji zagrożenia.
Podczas sesji plenarnej rozmawiano też o sytuacji humanitarnej w dotkniętymi trzęsieniem ziemi Haiti i Chile. Na odbudowę kościoła w pierwszym z tych krajów postanowiono przeznaczyć zbiórkę funduszy, która odbędzie się w Boże Ciało. Biskupi negatywnie wypowiedzieli się na temat propozycji rewizji szwajcarskiego prawa karnego w odniesieniu do udziału w tzw. wspomaganym samobójstwie. Podobne stanowisko zajęła wcześniej Komisja Bioetyczna Episkopatu.
Kościół w Holandii zapowiedział dochodzenie w sprawie pedofilskiego skandalu, jaki wybuchł w tym kraju. Chodzi o nagłośnione ostatnio oskarżenia pod adresem salezjanów prowadzących szkołę w Scherenberg. Sprawa nie jest nowa, bo dotyczy lat 60. i 70., a już w 1995 roku zgromadzenie zaczęło zbierać na ten temat informacje. Do tej pory zidentyfikowano 3 ofiary pedofilii. Kierujący holenderskim episkopatem biskup Adrianus van Looyen zapewnił, że kościół wyjaśni tę sprawę, podobnie jak i ewentualne inne przypadki molestowania nieletnich przez duchownych. Holenderski episkopat będzie na ten temat obradował 9 marca.
W Niemczech ukonstytuowała się konferencja Episkopatu Prawosławnego. Składa się ona z 10 biskupów i reprezentuje ponad 1,5 miliona prawosławnych wiernych w Niemczech.
Jak powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim sekretarz generalny nowego episkopatu subdiakon Nikolaj Thun, kościoły prawosławne w Niemczech już wcześniej zorganizowane były w tak zwanej wspólnej komisji. Teraz zawiązanie konferencji episkopatu prawosławnego w Niemczech dodaje zarówno większej mocy prawnej w państwie, jak i wewnątrz kościoła. Jesteśmy w Niemczech jednym kościołem z jednym najwyższym organem decyzyjnym, którym jest konferencja episkopatu. Jest ona w stałej jedności z wszystkimi prawosławnymi episkopatami na świecie, stwierdził Nikolaj Thun. Zadaniem prawosławnej konferencji episkopatu będzie reprezentowanie wszystkich kanonicznych prawosławnych kościołów w Niemczech. Jej przewodniczący, metropolita Augustinos Lambardakis, powiedział, że podobne konferencje episkopatu planowane są na całym świecie, a w niedalekiej przyszłości planowany jest też prawosławny Sobór Powszechny. Nowo powstała konferencja prawosławnych biskupów w Niemczech ma też ułatwić współpracę z konferencją episkopatu Niemiec. O dotychczasowej dobrej współpracy ma świadczyć wydany właśnie wspólny dokument o niedzieli jako centralnym święcie chrześcijan. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Aborcja stanowi główną przyczynę śmierci w Europie. W 2008 roku w krajach Starego Kontynentu zabito prawie 3 miliony dzieci. Gdyby mogły się narodzić, kraje europejskie rozwiązałyby problem niżu demograficznego. Dane te pochodzą z najnowszego raportu Aborcja w Europie i Hiszpanii, zaprezentowanego w Brukseli przez Hiszpański Instytut Polityki Rodzinnej.
Raport wiele uwagi poświęca krajom Unii Europejskiej. Wskazuje, że co 5 poczęte dziecko umiera w wyniku aborcji, a 1 na 7 dotyczy dziewcząt poniżej 20 roku życia. Aborcja stanowi pierwszą przyczynę śmierci, wyprzedzając zgony z powodu choroby nowotworowej, zawału serca i wypadków drogowych. W sumie co roku w krajach Unii zabija się 1 200 000 poczętych dzieci. Tylko w Irlandii i na Malcie aborcja jest zakazana. W 14 krajach Wspólnoty Europejskiej jest dopuszczalna w określonych okolicznościach, a w 11 dokonuje się jej na życzenie. Krajami Unii, w których odnotowano najwięcej przypadków przerywania ciąży, są Wielka Brytania, Francja, Rumunia i Włochy. Jednak najmniej chwalebny rekord przypadł Hiszpanii, gdzie w ostatniej dekadzie liczba aborcji wzrosła o co najmniej 115%.
Film Pro-Life Bella, którego nie dane było obejrzeć w polskich kinach, otrzymał Europejską Nagrodę Matki Teresy z Kalkuty. Nagrodzony został także meksykański aktor i producent Eduardo Verástegui. Film, będący laureatem wielu międzynarodowych nagród, pozwolił uratować przed aborcją ponad 300 dzieci. Bella opowiada historię dziewczyny, która z powodu trudnej sytuacji życiowej chciała zabić swe dziecko. Dzięki otrzymanej pomocy zmienia jednak decyzję, mówi odtwórca głównej roli Eduardo Verástegui.
O sukcesie filmu Bella nie świadczy wiele zdobytych nagród, ale telefony, jakie wciąż otrzymujemy od ludzi, którzy podzielają nasze wartości, bądź też od tych, którym ten film zmienił życie. Przede wszystkim myślę tu o kobietach, które chciały dokonać aborcji, a po obejrzeniu filmu zrezygnowały. Dzięki Bogu urodziło się w ten sposób ponad 300 dzieci. Zresztą, nawet jeśli byłoby to tylko jedno dziecko, i tak warto by było zrobić ten film.
Grający główną rolę Eduardo Verástegui był gwiazdą latynoskiego popu i telenowel. Gdy stał u progu hollywoodzkiej kariery, nawrócił się i zmienił swe życie. Założył w Kalifornii fundację pomocy kobietom planującym aborcję oraz wytwórnię filmową Metanoia.
Ponad 800 tysięcy Haitańczyków czeka na prowizoryczne namioty, alarmuje agencja MISNA, powołując się na informacje misji stabilizacyjnej ONZ na tej karaibskiej wyspie. Dostarczono co prawda namioty dla ponad 400 tysięcy poszkodowanych, ale cały czas nadal są potrzebne tysiące następnych. Już rozpoczęła się pora deszczowa, stąd prowizoryczne schronienie jest najpilniejszą potrzebą dla ofiar trzęsienia ziemi na Haiti.
Natomiast organizacje charytatywne przygotowują się do rozlokowania poszkodowanych mieszkających w prowizorycznych schronieniach i w ogromnym zagęszczeniu w nowych miejscach. Potrzebne są do tego tereny, na których powstaną bardziej dostosowane do długookresowego pobytu miasteczka namiotowe. Rozwiązanie tego problemu zależy jednak od samych mieszkańców wyspy. Organizacje charytatywne negocjują zakup lub wynajem ziemi od bogatych mieszkańców Haiti. Napotkało to jednak na duże trudności, o czym informuje jezuicki wolontariusz Artur Suski, pracujący w jednym z katolickich centrów pomocy.
Różne są zdania na temat odbudowania miasta. Jest taka reguła, że nikt prywatnie nie może odbudowywać swojego domu albo swojego biznesu. Wszystkie te budynki uszkodzone zniszczyć i chcą skupić wszystkie moce na tym. Jest też wielki problem z umieszczeniem ludzi, bo malutkie miasteczka namiotowe, ale są strasznie skupione, czyli w jednym boisku futbolowym mieszka 9 tysięcy ludzi i mają agencje problemy z rozdawaniem jedzenia w tych miejscach i mają taki projekt, aby znaleźć inne ziemie w mieście, żeby tych ludzi po prostu trochę rozprowadzić. I mają problem z tym, bo dużo jest takich ziem pustych, tylko że one należą do prywatnego właściciela. Czyli albo będą musieli kupić tą ziemię od tych ludzi, albo wynająć tą ziemię, ale ci prywatni właściciele nie chcą ziemi swojej dać na ten cel. Dla Radia Watykańskiego z Haiti mówił jezuita Artur Suski.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.